Ja chciałbym bardzo serdecznie podziękować za zaproszenie do udziału w tym spotkaniu, w tej konferencji. Jest temat został wyznaczony przez organizatorów mężczyzna w Bożym Planie Stworzenia. A ponieważ Pan mnie tutaj zapowiedział jako człowieka, który zajmuje się Pismem Świętym i powinien znać także oryginał Pisma Świętego, to ja zrobię dzisiaj z Panami pewną próbkę, której być może jeszcze do tej pory takiego doświadczenia nie mieliście. Mianowicie nie będę mówił od siebie. To nie będzie jakaś taka konferencja duchowa, ani teologia, którą ja bym rozwijał. Tylko punktem wyjścia uczynimy Słowo Boże, uczynimy Pismo Święte, uczynimy biblijne opowiadanie o stworzeniu człowieka, o stworzeniu mężczyzny i żeby ono było bardziej wiarygodne, to będziemy je czytać i tłumaczyć i objaśniać sobie, czyli dokonywać tak zwanej egzegezy, będziemy je czytać w języku hebrajskim. Pan Bóg pierwszy raz przemówił po hebrajsku do ludzkości, to jest język święty. A ponieważ wykładam właśnie egzegezę, a więc opieram się na tekście oryginalnym, na tekście hebrajskim, to myślę też, że i Panów zainteresują te pokłady treści Pisma Świętego, które z języka hebrajskiego można wydobyć. Otóż przedmiotem naszej refleksji będzie zatem biblijne opowiadanie o stworzeniu mężczyzny. I skoro tak, to w tym biblijnym opowiadaniu o stworzeniu mężczyzny powinniśmy znaleźć wątki, które ukierunkowują nas na to, kim jesteśmy, jakie są nasze słabości, na czym polega nasza moc i do czego jesteśmy potrzebni w tym Bożym dziele stworzenia. Więc przypomnijmy sobie na samym początku, że Bóg, który stworzył świat, powołał świat do istnienia, stworzył również w tym świecie, taki jest biblijny obraz, stworzył ogród Eden. Ten ogród Eden jest symbolem dostatku, pomyślności. Tutaj, drodzy panowie, musimy odejść od realiów polskich, gdzie wody, zwłaszcza w tym roku mamy brud, gdzie jest pięknie zielono, prawda, gdzie jest to wszystko wygląda bardzo kwitnąco. I musimy sobie wyobrazić realia Ziemi Świętej, realia Bliskiego Wschodu. Te realia, które są dalekie od tych, które są nam znane, mianowicie realia pustyni. I oto na tej pustyni jest zasadzony, został zasadzony przez Boga przepiękny ogród, który jest darem Boga dla mężczyzny, darem Boga dla człowieka. I posłuchajmy teraz, jak to biblijne opowiadanie brzmi w języku hebrajskim. I wydaje mi się, że wtedy wydobędziemy z niego znacznie więcej treści niż z przekładu polskiego. Czytamy mianowicie w Piśmie Świętym tak. Wejcer Adonai Elohim et ha-Adam, afar min ha-Adamah. Otóż po polsku trzeba by dokładnie przetłumaczyć tak. Wtedy, czyli po stworzeniu tego ogrodu, ulepił Pan Bóg mężczyznę, a farmin ha-Adama, proch z ziemi, wajkwach da akwach nishmat ha-im, i tchnął w jego życia, w jego nozdrza tchnienie życia, wajkich Adam lenefesh ha-ya, i stał się Adam, stał się mężczyzna istotą żyjącą. Zwróćmy uwagę na kilka elementów w tym tutaj tekście świętym, tak jak on brzmi w języku hebrajskim, jak on brzmi dla przykładu w synagogach, ale jak on brzmiał także w modlitwie pobożności ludu Bożego wybrania przez całe tysiąclecia. Pani cel ulepił. Otóż mamy tutaj obraz Boga jako garncarza. Ten obraz nawiązuje do realiów mezopotamskich i realiów Bliskiego Wschodu. Jedną z najbardziej cenionych wtedy sztuk była umiejętność wyrabiania ceramiki. Do dnia dzisiejszego rozmaite wiadomości, które mamy o starożytności, czerpiemy przede wszystkim, posiadamy przede wszystkim dzięki ceramice. Sposób wyrabiania ceramiki, sposób wyrabiania naczyń, narzędzi ceramicznych, figurek ceramicznych, to wszystko nam bardzo dużo mówi o starożytnych ludziach, o starożytnym człowieku, a także o rozwoju tej kultury ceramicznej, która została zapoczątkowana na około 6 tysięcy lat przed Chrystusem. I Bóg jest przedstawiony jako taki garncarz, który ulepił człowieka, ulepił z prochu ziemi, ulepił, powiedzmy sobie, z gliny, nadał mu takie kształty, jakie mężczyzna ma, i tchnął w jego nozdrza tchnienie życia i stał się mężczyzna, po hebrajsku ha-adam, słyszymy to wyraźnie, stał się mężczyzna istotą żyjącą. Tak podkreśla się, że mężczyzna ma te dwa elementy, mianowicie cielesność, która też jest dziełem Boga, i duch, który od Boga pochodzi i który nadaje człowiekowi życie. Proszę popatrzeć, że mamy tutaj do czynienia z pewnym paradoksem. Otóż zazwyczaj, to znaczy w świecie jest tak, że życie pochodzi od kobiety. Wypadałoby, żeby pierwszą stworzoną była kobieta. Ale nie. Pierwszym stworzonym jest mężczyzna. Role zostały jak gdyby odwrócone. Wzgląd na płeć ma tutaj pewne znaczenie. Jednocześnie jest nawiązanie do fizycznego wyglądu mężczyzny. Ten wygląd mężczyzny Stwórca nie włożył zbyt wiele wysiłku. On po prostu go ulepił. Ulepił i pchnął w jego nozdrza tchnienie życia. I dalej następuje mały fragment, który opisuje ów ogród Eden, w którym mężczyzna został osadzony. W tym ogrodzie jest wszystko, co mężczyźnie jest potrzebne do życia. Mężczyzna otrzymał również zadanie, żeby tego ogrodu strzec, żeby go doglądać, żeby w nim pracować. Zatem ogród Eden, ten pierwotny stan, to nie było jakieś słodkie nieróbstwo. Mężczyzna miał co robić i wydawało mu się, że otrzymał wszystko, co mu jest do życia potrzebne. I kilka wersetów dalej ten obraz mężczyzny powołanego do życia przez Boga, tym tchnieniem życia, rozwija się i właśnie niemu przyjrzymy się bliżej. Czytamy tak. Wajkach Adonajotchim et Adam, i wziął wtedy Bóg mężczyznę, Bajmiany Krachu Began Eden, i umieścił go w ogrodzie Eden, Leopdach Uleszomrach, aby w nim pracował i aby go doglądał. Więc mamy ten motyw ogrodu Eden, w którym mężczyzna ma co najmniej dwa zadania. Ale te zadania Leopdach, aby w nim pracował, to jest nie tylko praca, to jest po hebrajsku avoda, nie tylko praca w sensie fizycznym, ale także praca w sensie avoda, w sensie służba, w sensie, aby oddawał cześć Panu Bogu. Otóż to hebrajskie avoda zostało przetłumaczone na grecki jako liturgia i spolszczone jako liturgia. Umieścił Bóg mężczyznę w ogrodzie Eden, aby pracował, oddawał Panu Bogu cześć i strzegł tego ogrodu, doglądał tego ogrodu. Zwróćmy uwagę, że mężczyzna nie może być bezczynny. I zwróćmy uwagę, że między mężczyzną a Bogiem zostają ustanowione bardzo wyraziste relacje. Powiedział na początku ksiądz, prowadząc tę konferencję, że religia, w naszej religii, w tym wydaniu katolickim, bardzo dużo jest kobiet, że jest to religia bardzo sfeminizowana. To prawda. Otóż gdyby usunąć kobiety z kościołów, to takich grup jak tutaj ta nasza w tej chwili byłoby bardzo mało. Nasze kościoły byłyby bardzo biedne. Musimy mieć świadomość, że w judaizmie i w islamie religia to jest męska rzecz. I to różni zdecydowanie judaizm i islam od chrześcijaństwa, zwłaszcza w jego wydaniu katolickim, zwłaszcza w jego wydaniu polskim. Kiedy pojedziemy do Ziemi Świętej, do Izraela, do Jerozolimy, to widzimy przede wszystkim, że judaizm jest religią mężczyzn. Tam się to czuje, tę siłę tej religii. Doskonale wiemy, że islam jest również religią mężczyzn. W jednej i drugiej religii kobiety mogą się modlić, ale nie muszą, bo za kobietą modli się mężczyzna. Leopdach, aby służył Bogu, aby się modlił do Boga. Otóż dlatego każda kobieta musi być w tamtych religiach przypisana mężczyźnie. Kiedy przychodzi na świat, modli się za nią ojciec. Gdy ma braci, modlą się za nią bracia. gdy wychodzi za mąż, modli się za nią mąż, gdy wydaje dzieci na świat, ważne jest, żeby wśród nich był syn i mógł się za nią modlić. Gdyby tak nie było, modli się za nią dalej brat i ojciec, i syn, i wnuk. Każda kobieta jest przypisana do jakiegoś mężczyzny, a obowiązkiem mężczyzny jest czcić Pana Boga, oddawać Mu chwałę, oddawać Mu cześć. Religia to męska rzecz. Myślę, że odzyskanie tego męskiego wymiaru pobożności chrześcijańskiej, w katolicyzmie zwłaszcza, jest niezwykle pilnym i niezwykle ważnym zadaniem. Nie dlatego, iżby pobożność kobiet była mniej wartościowa, broń Boże. Kobiety wnoszą, jeszcze do tego elementu wrócimy, składniki, aspekty bardzo ważne, ale zauważmy, na początku Bóg powierzył jako zadanie mężczyzny, powierzył mu oddawanie czci Bogu oraz doglądanie tego daru, który dał mu opiekę, czyli ogrodu Eden. Wtedy przykazał Pan Bóg mężczyźnie, mówiąc, na początku mamy bajecan. W polskich tłumaczeniach jest rozkazał, nakazał. Tu nie chodzi o rozkaz. Bóg nie jest generałem ani oficerem, Bóg nie daje rozkazów. Tu chodzi o bajecan, to jest forma czasownika cabba, przykazać, przykazanie. Otóż Bóg daje pierwszemu człowiekowi pierwsze przykazanie. Potem przyjdą inne przykazania, a z nich najważniejsze to jest przykazanie, te przykazania, które składają się na dekalog. Od początku pomiędzy Bogiem a mężczyzną jest ustawiona właściwie relacja. Mianowicie mężczyzna musi zdawać sobie sprawę z tego, że ma nad sobą kogoś i że obowiązują go, dotyczą go, może lepiej, pewne przykazania. A z nich pierwsze brzmi tak. Mikol Etschaknan Achol Tochel. Ze wszystkich drzew tego ogrodu spożywaj z całą swobodą. Otóż jest to pierwsza pozytywna część tego przykazania. Ogród Eden jawi się jako dar Boga dla mężczyzny. Ze wszystkich drzew tego ogrodu spożywaj ile chcesz. Tam jest taka forma hebrajska achol tochal. Dosłownie jedz jedząc, spożywaj spożywając. To podkreśla się, ten sam czasownik występuje dwa razy, by podkreślić silny nacisk przykładany do tego właśnie faktu. A dalej? Umeec fatato bara lotochel mimmenu. Ale z drzewa poznania dobrego i złego, dobra i zła, z niego nie spożywaj. Kibelią ochalecha mimmenu, bo w dniu, w którym spożyjesz z niego, mot tamut. Tam było achol tochel, a tu mot tamut. Bo w dniu, w którym spożyjesz z niego, na pewno umrzesz. Bóg daje poznać mężczyźnie, że w świecie, w którym stworzył, który powołał do życia, jest coś, co jednak może mu zaszkodzić, co może mu szkodzić, co może odwrócić jego losy. Mianowicie pośród tych wszystkich drzew, z których może spożywać z całą swobodą, jest drzewo nazwane w Piśmie Świętym, nazwane tutaj Ec Hadato Vara, drzewo poznania dobra i zła. Natura tego drzewa pozostaje do dnia dzisiejszego zagadką. Nas interesuje co innego. Mianowicie mężczyzna dowiaduje się, że jeżeli spożyje z tego drzewa, na pewno umrze. Pierwsza część przykazania ma charakter pozytywny, druga część przykazania ma charakter negatywny. Czy Bóg ogranicza swobodę, wolność człowieka? Nie. Bóg mówi mniej więcej tak, jak mówi ojciec albo matka, wychodząc na chwilę z domu, mówi do małego dziecka, słuchaj, możesz się bawić w całym pokoju. Wszystko tutaj jest do twojej dyspozycji. Ze wszystkiego możesz korzystać. Ale paluszków do kontaktu to nie wkładaj. Bo gdy włożysz, na pewno umrzesz. Czy w ten sposób ojciec ogranicza wolność dziecka? Nie. To przykazanie, z jakim tutaj mamy do czynienia, to jest przykazanie dające życie. To jest przykazanie, które zapewnia życie, które chroni przed złem. Bóg nie godzi w człowieka, Bóg nie ogranicza jego wolności. Bóg przestrzega mężczyznę przed swawolą. Że swawola może być dla niego zgubna. Że nie wszystko mu pomaga. Że są rzeczy, sprawy, rzeczywistości, które mogą mu poważnie zaszkodzić. I taka w gruncie rzeczy logika Boża obowiązuje do dnia dzisiejszego. Kto nie szanuje owego przykazania dającego życie, ponosi ciężką porażkę. I przechodzimy teraz do dalej. Ale zanim przejdziemy, to proszę popatrzeć, jak piękny, jak sielankowy jest ten obraz. Przepiękny ogród. W tym ogrodzie drzewa wspaniałe, wspaniały park, wyposażony we wszystko. W tym ogrodzie może mężczyzna korzystać ze wszystkiego, co tam jest, i aby tylko uniknął tego, co mu szkodzi. Wydaje się, że jest prawdziwie rajsko. I oto teraz pojawiają się przedziwne słowa. Wajomer Adonai Elohim. Wtedy rzekł Pan Bóg. Lotoru hejota adam lebato. Lotoru. Niedobrze hejota adam być mężczyźnie lebado samemu. Niedobrze, żeby mężczyzna był sam. Zauważmy, to nie mężczyzna sobie to uświadomił. To Bóg uświadamia to mężczyźnie. To w naturze mężczyzny jest jakiś rodzaj egoizmu. Jakiś rodzaj zamknięcia w sobie, polegania na sobie. Jakiś rodzaj pokusy samowystarczalności. Tak na dobrą sprawę możemy to widzieć do dnia dzisiejszego. Możemy to widzieć, obserwować również, zwłaszcza kiedy przyglądamy się sobie, na samych sobie. I myślę, że codzienny rachunek sumienia powinien tego dotyczyć. Pokusą mężczyzny jest egoizm. Jest samowystarczalność, poleganie na sobie. Nie widzimy tego swojego ograniczenia. Nie widzimy tego, że często polegamy na własnych możliwościach, na rozumie, na sile, na umiejętnościach, na zamożności, na rozmaitych przymiotach i cechach, które rzeczywiście mamy. I wydaje nam się, że możemy zatem być absolutnie samowystarczalni. A tutaj słyszymy lotowo. Nie jest dobrze, żeby mężczyzna był sam. Samotność jest wrogiem mężczyzny. Samotni mężczyźni wymagają zawsze jakiegoś uleczenia. Otóż to widać w Bożym planie stworzenia od samego początku. Samotność niesie ze sobą jakieś zagrożenie, jakieś niebezpieczeństwo. Zobaczymy za moment, jak Pan Bóg stara się tę samotność mężczyzny przezwyciężyć. Ale ja podkreślam po raz drugi. To Bóg uświadamia mężczyźnie, którego stworzył, że samotność jest jego wrogiem. Sam mężczyzna do tego nie doszedł. Tak jest po dzień dzisiejszy. Bywa wielu mężczyzn, tak dalece zasklepionych w sobie, tak dalece polegających na sobie, że nie widzą potrzeby innych. Nie widzą również potrzeby tego daru, który Pan Bóg uczyni mężczyźnie i o którym będzie mowa za chwilę. I czytamy dalej. Eesero, eesero. Uczynię mu więc pomoc stosowną, pomoc właściwą. My wiemy, bo znamy ten tekst i wiemy, kto będzie tą pomocą, ale mężczyzna jeszcze nie wie. Ta pomoc po hebrajsku nazywa się ezer i dosłownie ezer znaczy ramię. Ramię, które porusza ręką, które umożliwia ruch, które umożliwia podnoszenie ciężarów, które umożliwia walkę, które umożliwia posługę, wszelkiego rodzaju służbę. Pomoc. Ta istota, której mężczyźnie brakuje, nazwana jest pomoc. Czego mężczyzna właściwie potrzebuje? Nad tym zastanawiają się rabini. Dlaczego samotność jest wrogiem mężczyzny? Co to znaczy, że potrzebna jest pomoc? W jakim sensie? Tłumaczy tak. Potrzebna jest pomoc w sensie podziału obowiązków domowych. dlatego że są prace typowo męskie i są prace typowo kobiece. Inni mówili, potrzebna jest pomoc w sensie psychologicznym, dlatego że ta pomoc, która się pojawi, czyli kobieta, będzie dopełnieniem tego, czego mężczyźnie brakuje. Potrzebna jest pomoc w sensie duchowym, dlatego że mężczyzna pozostawiony sam sobie jest niebezpieczny i niepełny. Rozmaicie tłumaczono tę pomoc. Jeszcze nie znamy charakteru i natury tej pomocy, ale widzimy, że w Bożym planie stworzenia mężczyzna jest ukierunkowany ku komuś. Zaraz zobaczymy, jak będzie tę swoją samotność przezwyciężał. Bo oto czytamy tak. Wajcera na Elohim, Michata ma, kolcha jak asadet. Wtedy ulepił Pan Bóg z ziemi wszystkie istoty żyjące polne. Wetkol obhaszamaim i całe ptactwo. Wajjawe elha adam, lirepot, majkralo. I przyprowadził je do mężczyzny, by zobaczyć, jak on je nazwie. To bardzo ciekawy eksperyment ze strony Boga. Bo oto Bóg chce wyzwolić pierwszego mężczyznę ze skorupy egoizmu. Chce, żeby on sam sobie uświadomił, że to samo zadowolenie, że to poleganie na sobie jest złudne. I Bóg przeprowadza eksperyment. Ten eksperyment jest przepięknie pokazany w jednym z kościołów na greckich meteorach. To jest cały zespół, cały kompleks kościołów i klasztorów, które są położone bardzo wysoko w górze, dlatego nazywane są meteory, tak jak gdyby oderwane od ziemi. I w jednym z tych kościołów jest przepiękne przedstawienie, jak to mężczyzna w raju siedzi, a Bóg przyprowadza mu po kolei rozmaite istoty żyjące. I wdzięczy się przed nim koń, krokodyl, bocian, kotek, lew. Przychodzą do mężczyzny, te zwierzęta podchodzą, by pokazać wszystkie swoje atuty. Więc Bóg przyprowadza te zwierzęta do mężczyzny, zwierzęta i ptactwo, aby przekonać się, jaką on im da nazwę. To znaczy, czy uświadomi sobie swoją względem nich odmienność. Nadawać nazwę, to znaczy w pewnym sensie poznać tożsamość tej drugiej istoty. Dobrze wiemy, że imię, także wobec zwierząt, ma tę funkcję, że pozwala odróżnić je od innych i nawiązać, ustalić pewne bardzo ścisłe, bardzo konkretne więzi. Bóg chce zobaczyć, jak mężczyzna zachowa się w spotkaniu z innymi istotami żywymi. I co? Aby zobaczyć, jaką nazwę nam im da. Wekor, asher i kraloha dam, neteszka i ja uszmu. A wszystko, co nazywał Adam, nazwał istotą żyjącą. Okazuje się, że w spotkaniu ze stworzeniem, z istotami stworzonymi przez Boga, z innymi istotami żywymi, Adam uświadamia sobie swoją odmienność. Uświadamia sobie swoją odrębność. Pan Bóg jest doskonałym pedagogiem. Nie uczył tego Adama, nie wygłaszał do niego katechezy, tylko pozwala mu samemu rozpoznać, kim jest w konfrontacji ze światem, w spotkaniu ze światem. Warto zwracać uwagę na ten potencjał życia, który zawiera się w stworzeniu. Warto popatrzeć na istotę żywe pod takim samym kątem, pod jakim patrzył pierwszy mężczyzna. Warto uszanować świat, jego bogactwo, bogactwo życia, żebyśmy zrozumieli na tym tle także wielkość człowieka. Nazwano z czasem człowieka koroną stworzenia i zapewne jest w tym wiele prawdy. Ale istnieje zarazem jakaś przeogromna solidarność człowieka z całym stworzeniem. I te stworzenia, istoty żywe, w jakiś sposób, najgłębszym tego słowa znaczeniu, one od nas zależą. I w spotkaniu z nimi dopiero uświadamiamy sobie, kim naprawdę jesteśmy. I dalej. Vaikram, Kafadam, Smod, Lekol Habdehema, Uleob Hasamayim. I nadał mężczyzna imiona wszystkim zwierzętom i ptactwu powietrznemu, Ulecholcha jak Hasade, i wszystkim istotom polnym, zwierzętom polnym, Ule Adam, Lomaca Ecerkelejo, ale dla siebie istoty, dla siebie odpowiedniej, sobie właściwej, do siebie pasującej, nie znalazł. W spotkaniu z innymi istotami pierwszy mężczyzna uświadamia sobie, kim jest. Uświadamia sobie, że oto ma wszystko, a czegoś mu brakuje. Uświadamia sobie, że oto ma wiele darów Bożych, teraz nowe w postaci zwierząt, w postaci ptactwa, w postaci rozmaitych istot żywych, ale że i pośród tego całego zróżnicowania życia jest samotny. Czy w gruncie rzeczy nie na tym polega również jeden z podstawowych dramatów przede wszystkim mężczyzn we współczesnym świecie, w nowożytnym świecie? Czy zwrócili panowie uwagę na to, że w krajach biednych samobójstw nie ma? Wśród mężczyzn też nie ma. To jest absolutnie sporadyczna rzecz. A tam, gdzie człowiek ma wszystko, w krajach bogatych, a w Europie przoduje Skandynawia, Holandia, Węgry, a wydaje się, że w ostatnich latach także Polska, ale żadnych wiarygodnych statystyk nie ma. Tam, gdzie człowiek ma wszystko, okazuje się, że jest samotny, bo brakuje kogoś, kto by jego samotności sprostał, kto by tej samotności zadośćuczynił. Otóż właśnie w społeczeństwach bardzo zamożnych okazuje się, że można mieć wszystko, nie można mieć tego, co najważniejsze, mianowicie sensu życia, celu życia, pytania o to, kim jesteśmy i wiarygodnej na nie odpowiedzi. Vaikol Adonai Elohim Tardema Alcha Adam. Wtedy sprowadził Pan Bóg sen na mężczyznę. I teraz mamy obraz Boga jako lekarza. I to obraz Boga jako lekarza czterech specjalności. Najpierw Bóg jako anestezjolog. Bóg sprowadza na mężczyznę Tardema. Tardema to nie jest zwykły sen. Tardema to jest mocny, sztucznie sprowokowany sen. Taka śpiączka, takie wyłączenie człowieka z normalnego świata. Ktoś powie, ale przecież w starożytności nie znano usypiania. Oczywiście, że znano. Znano usypianie i przeprowadzano bardzo skomplikowane operacje. Gdy w Lachisz na terenie Palestyny podjęto prace wykopaliskowe, okazało się, że w VI wieku przed Chrystusem na terenie Lachisz przeprowadzano operację trepanacji czaszki. Oczywiście nikt nie mógł tego przeprowadzić na żywca. Trzeba było człowieka uśpić. Znano usypianie. Używano do tego albo rozmaite zioła, wyciągi z ziół, bardzo silne, albo uderzano człowieka w takie miejsce, w którym tracił przytomność. Potem czasem ją odzyskiwał, czasem nie. Ale podczas tego właśnie okresu, w którym przytomności nie było, robiono rozmaite operacje. Bóg jako anestezjolog. Sprowadził Bóg na mężczyznę głęboki sen. Bajszan, a gdy spał, bajka, hafat, miccatar, wziął jedno z jego kości, a więc teraz Bóg jako chirurg robi operację chirurgiczną, Bajskor Basar Tachtenna, i zakrył to miejsce ciałem. Bóg jako chirurg plastyczny, chirurgia plastyczna. W starożytności też zmniejszano, powiększano nos, uszy, zmieniano wygląd twarzy, znano chirurgię plastyczną. W Więc Bóg jako lekarz i to lekarz kilku specjalności. Bóg bierze kość, Baliwen, Adonai, Elohim, Et Hatzela, Asher, Lakach, Mincha, Adam. I zbudował Pan Bóg z kości, którą wziął z mężczyzny, Leisha, kobietę. Mężczyźnie mówiło się, że został Jacar, ulepiony. O kobiecie mówi się, że została Baliwen. Od czasownika Bana, zbudowana, budować. W Piśmie Świętym czasownik Bana odnosi się do dwóch sytuacji. Do budowy świątyni jerozolimskiej i do zbudowania przez Boga kobiety. Pismo Święte daje nam poznać, że fizyczny wygląd kobiety Bóg włożył znacznie więcej wysiłku niż wygląd mężczyzny. Mężczyzna został ulepiony. Kobieta została zbudowana. Zbudowana z taką troską, pieczołowitością, jak Izraelici budowali świątynię jerozolimską. Więc wyjął Bóg kość, jedną z kości, którą wziął z mężczyzny i zbudował kobietę. Mężczyzna tutaj cały czas jest nazywany Adam. Po hebrajsku mężczyzna Ish, a kobieta jest nazywana Isha, kobieta. Ish we Isha, mężczyzna i kobieta. Tak jak po angielsku man and woman. Po polsku niestety nie można tego oddać, bo mówimy mężczyzna. Co ciekawe, w Biblii Wujka mamy sformułowanie, czyli w Biblii przetłumaczonej 400 lat temu, mamy sformułowanie mąż i chciał koniecznie, żeby forma żeńska wywodziła się od tego mąż i przetłumaczył mężyna. Ale to określenie mężyna w języku i kulturze polskiej się nie przyjęło. Pozostała kobieta. Dawniej niewiasta, dzisiaj kobieta. Więc z tego żebra zbudował kobietę. Zauważmy, że logika zostaje jak gdyby odwrócona. To kobieta daje życie mężczyźnie i innym kobietom. To kobieta jest matką. Ale w Bożym planie zbawienia to mężczyzna, w cudzysłowie, matkował kobiecie. To mężczyzna jest pierwszy w tym Bożym planie stworzenia. I z mężczyzny została zbudowana kobieta. I wtedy Wajewi Echa Echata i przyprowadził ją do mężczyzny. Bóg tutaj występuje, mamy obraz Boga jako swata. Teraz jak się powie młodemu człowiekowi swata albo swatka, to nie wie w ogóle o co chodzi. U nas, bo na Bliskim Wschodzie, to nadal jest obowiązek. Młodzi nie deklarują związku małżeńskiego sami. Musi być swat albo swatka, który między nimi pośredniczy. I Bóg tutaj jest takim swatem, który przyprowadza kobietę do mężczyzny. I co się wtedy okazuje? Vayomer Adam. Wtedy zawołał mężczyzna. Zot ha'am ecem acmo. Ta nareszcie jest kością z moich kości, ubasar, ubasar i ciałem z mojego ciała. Zwróćmy uwagę na to, ha, nareszcie. Otóż przez cały ten długi proces Bóg uświadomił mężczyźnie, że samotność jest jego wrogiem i mężczyzna dopiero to odkrył w konfrontacji, w spotkaniu z kobietą. Dopiero sobie uświadomił, czego mu brakuje, a właściwie kogo mu brakuje. Ta nareszcie jest kością z moich kości i ciałem z mojego ciała. Zot ikra Issa. Ta będzie nazywała się Issa, kobieta. Kimer Is Latecha Zot. Bo z męża, bo z mężczyzny została wzięta. Alkemia Zot Is et Avirve Imo. I te słowa słyszymy zawsze przy zawieraniu związku małżeńskiego. Dlatego opuści mężczyzna swojego ojca i swoją matkę Bedabak Beisto i połączy się ze swoją żoną Bechajule Masarecha i staną się jednym ciałem. Nieprzypadkowo wziąłem ten tekst dla Pana. Wiem doskonale, że spodziewaliście się czegoś zapewne zupełnie innego, przeznaczonego wyłącznie dla nas. Być może jakiejś pochwały, biblijnej pochwały męskiego szowinizmu, może podkreślenia tego, że jesteście bardzo potrzebni, może podkreślenia tego, że macie absolutnie wyjątkowe role, zadania i znaczenie, może wskazania na to, że Bóg właśnie z mężczyzną związał coś absolutnie wyjątkowego. To wszystko jest prawda. I o tym wszystkim warto i trzeba mówić, być może przy następnych konferencjach, ale na samym początku musimy uświadomić sobie tę pierwszą prawdę. Mianowicie, że z Bożego planu stworzenia, tak jak go przedstawia Pismo Święte, wynika jedno. Bóg dał mężczyźnie wszystko, ale okazało się, że to wszystko to jeszcze nie jest naprawdę wszystko, czego mężczyzna potrzebuje. Że mężczyzna może się spełniać w spotkaniu z drugim człowiekiem i że tym drugim człowiekiem nie jest drugi mężczyzna, tylko kobieta. W dzisiejszym świecie warto i trzeba o tym mówić, chociaż to jest prawda czasami mało popularna. Zwróćmy uwagę, że nawet w Kościele nie ma dość odwagi, żeby o tym mówić. Wobec rozmaitych tęczowych ruchów, rozmaitych propozycji życia bez kobiety, albo wbrew kobietom, albo powiedzmy sobie jakiegoś łączenia się. Dobre są męskie wszystkie stowarzyszenia pod warunkiem, że wyzwalają nas z egoizmu, z pychy, z polegania na sobie i że pozwalają nam zobaczyć ten dar, nie tylko zobaczyć, ale również przyjąć i podziękować Bogu za ten dar, który dał mężczyźnie, a którym jest kobieta. Otóż dopiero wtedy mężczyzna może być sobą, gdy ten dar Boży przyjmuje i ceni. Trzeba więc nowymi oczyma spojrzeć na matkę, na siostrę, na żonę, na córkę. Bez nich świat nie tylko byłby mniej barwny, bez nich po prostu nie moglibyśmy być sobą. Dziękuję bardzo.